Lekcja 12. 21 grudnia. Godzina chwały, krzyż i zmartwychwstanie. Sobota po południu, 14 grudnia. Tekst pamięciowy, rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Ewangelia Jana 18:37. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa to zwieńczenie Ewangelii Jana. Pierwsze 10 rozdziałów Ewangelii Jana obejmuje okres około 3,5 roku, a pozostałe 10 opisuje wydarzenia, które rozegrały się w ciągu od 1 do 2 tygodni. Każda z 4 Ewangelii w nieco inny sposób opisuje śmierć Jezusa. Choć ich opisy są zgodne, to jednak każdy ewangelista eksponuje kluczowe punkty szczególnie odpowiadające tematom jego Ewangelii. Mateusz ją podkreśla wypełnienie proroctw biblijnych. Marek zwraca uwagę na paralelizm chrztu i ukrzyżowania Jezusa. Łukasz skupia się na mocy ofiary Chrystusa jako uzdrowieniu i zbawieniu dla ludzkości, dlatego przytacza historię nawróconego łotra. Jan zaś przedstawia ukrzyżowanie jako intronizację Jezusa, zwłaszcza w powiązaniu z pojęciem godziny, do której nawiązuje szereg razy w swojej Ewangelii. Zobacz Ewangelia Jana 7:30. I starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. Ewangelia Jana 8:20. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Ewangelia Jana 12:27. Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Idea intronizacji jest użyta w sposób oczywiście ironiczny, jako że ukrzyżowanie było najbardziej haniebną i poniżającą formą egzekucji stosowaną przez Rzymian. Ten kontrast wskazuje na głęboko ironiczny opis przedstawiony przez Jana. Jezus umiera bowiem w hańbie, ale jednocześnie jest to chwalebna godzina jego intronizacji jako Zbawiciela. Niedziela, 15 grudnia. Co to jest prawda? W Ewangelii Jana 18:28-32 proces Jezusa nie jest opisany szczegółowo. Jan skupia się na przesłuchaniu Jezusa przed Piłatem. O czym Piłat rozmawiał z Jezusem? Przeczytaj Ewangelia Jana 18:33-38. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Namiestnik zapytał Jezusa, czy jest on królem żydowskim. Jest to pierwsze nawiązanie do tego tytułu, ale nie ostatnie. Wtedy Jezus zapytał Piłata, czy ten pyta o to sam z siebie, czy dlatego, że inni mu o tym powiedzieli. To pytanie Jezusa odwróciło rolę. Jezus niejako zapytał Piłata, czy ma on pojęcie, kogo przesłuchuje. Czytelnik już wie, że Jezus jest królem. Czy Piłat także wie o tym? Piłat wymijająco odpowiedział pytaniem na pytanie, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? Ten unik był podyktowany irytacją z powodu wnikliwego pytania Jezusa. Był to pierwszy krok namiestnika wstecz od prawdy. W ten sposób Piłat pozwolił, by uprzedzenie przyćmiło jego postrzeganie. Jezus powiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata. Piłat zrozumiał przez to, że Jezus uważa się za króla. Wtedy Jezus wypowiedział doniosłe oświadczenie, iż urodził się, aby dać świadectwo prawdzie, i że każdy, Kto jest z prawdy, słucha jego głosu. Wtedy Piłat zapytał, co to jest prawda? Ale nie zaczekał na odpowiedź. Zamiast tego wyszedł na zewnątrz i próbował uratować Jezusa przed tłumem. Prawda jest tematem Ewangelii Jana, będąc wiecznym słowem Logosem. Zobacz Ewangelia Jana 1:1-5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. Co powstało w nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jezus jest światłością i prawdą. Jest przeciwieństwem ciemności i fałszu. On jest pełen łaski i prawdy. Łaska i prawda stały się przez Niego. Zobacz Ewangelia Jana 1:17. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel dał świadectwo prawdzie. Ewangelia Jana 5:33. Jezus powiedział, że Jego Ojciec jest godzien wiary. Jezus usłyszał prawdę od Ojca. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Słowo Boże jest prawdą. Mimo zadanego pytania Piłat, wskutek uprzedzenia, wcześniejszych decyzji i nacisku wywieranego na Niego, nie skorzystał z okazji, by poznać prawdę. Jak rozumiesz rolę Jezusa jako prawdy? Poniedziałek, 16 grudnia. Oto człowiek. Jak Piłat chciał przekonać tłum, by poprosił o uwolnienie Jezusa? Przeczytaj Ewangelia Jana 18:38-40. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego, chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy, nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Ewangelia Jana 19:1-5. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przeodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego, mówili, witaj, królu żydowski, i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat, oto człowiek. Piłat zapytał Jezusa, czym jest prawda, ale nie zaczekał na odpowiedź. Zamiast tego wyszedł na zewnątrz, by przekonać tłum. Jednak próba ta nie tylko nie doprowadziła do uwolnienia Jezusa, ale jeszcze bardziej pogorszyła jego sytuację. Przywódcy religijni zorientowali się, że mogą manipulować namiestnikiem przy pomocy tłumu. Piłat uciekł się do zwyczaju uwalniania jednego więźnia z okazji święta Paschy i zapytał zgromadzonych ludzi, czy chcą, żeby wypuścił im króla żydowskiego. Ku jego zaskoczeniu i jak na ironię tłum zażądał uwolnienia zbójcy, Barabasza, zamiast niewinnego Jezusa. Potem zaczęło się wyszydzanie i poniżanie Jezusa. Rzymscy żołnierze wcisnęli na jego głowę wieniec upleciony z ciernistych gałązek, włożyli na niego purpurowy płaszcz, a potem podchodzili i szyderczo oddawali mu pokłony jako królowi żydowskiemu. Te pokłony żołnierzy były podobne do tych, jakie Rzymianie oddawali cesarzowi, ale tym razem nie wyrażały szacunku, a jedynie pogardę. Licząc na litość tłumu, Piłat szukał sposobu, by uwolnić Jezusa. Wyprowadził Jezusa na zewnątrz, ubranego w cierniową koronę i purpurowy płaszcz. Jan bez słowa komentarza przedstawił tę scenę, gdy Piłat, wskazując na Jezusa w ośmieszającym królewskim stroju, zawołał do tłumu, oto człowiek. Przywodzi to na myśl słowa Jana Chrzciciela zapisane w Ewangelia Jana 1:29, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jak na ironię to rzymski namiestnik przedstawił Izraelowi Mesjasza w królewskim stroju. Jednak, jak czytamy w Ewangelia Jana 19:6-16, oszalały tłum domagał się ukrzyżowania Jezusa za to, że mienił się Synem Bożym. Usłyszawszy to, Piłat przeraził się i tym bardziej starał się uwolnić Jezusa. Jednak przywódcy żydowscy przypieczętowali los Jezusa, twierdząc, że kto chce go uwolnić, sprzeciwia się cesarzowi. Wiedzieli, że aby dowieść swojej wierności wobec cesarza, namiestnik nie może uwolnić kogoś, kto przypisuje sobie rolę władcy. Przywódcy żydowscy oświadczyli nawet, że nie mają króla, ale cesarza. Ich nienawiść do Jezusa była silniejsza niż narodowe dążenia. Aby pozbyć się Galilejczyka, byli gotowi zaprzepaścić nadzieję na narodową autonomię. Jakże przerażające jest to, że pogański przedstawiciel władzy państwowej usiłował uwolnić Jezusa, podczas gdy duchowi przywódcy narodu wybranego, którzy powinni byli go przyjąć, usiłowali doprowadzić do jego ukrzyżowania. Czego możemy się nauczyć z tej tragicznej lekcji? Wtorek, 17 grudnia. Wykonało się, jak czytamy w Ewangelii Jana 19:17-22, Piłat polecił sporządzić napis po łacińsku, grecku i hebrajsku, Jezus Nazareński, król żydowski. Przywódcy religijni zażądali zmiany napisu. Jednak Piłat zlekceważył ich żądania i napis pozostał jako nieme świadectwo prawdy o Jezusie i jasna wskazówka, że na krzyżu Jezus został intronizowany jako król. Jezus, prawdziwy król żydowski, król Judejczyków, zawisł na krzyżu jak przestępca. Rozkaz umieszczenia napisu nad głową Jezusa pochodził od władzy wyższej niż Piłat i Żydzi. Zgodnie z Bożą zapobiegliwością miało to skłaniać do myślenia i analizowania pism. Jaka poruszająca scena z udziałem Matki Jezusa rozegrała się na Golgocie. Przeczytaj Ewangelia Jana 19:25-27. A stały pod krzyżem Jezusa Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do Matki, niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia, oto Matka Twoja. I od owej godziny wziął ją w uczeń do siebie. Wśród tych, którzy znaleźli się w pobliżu krzyża tamtego dnia, był Jan, umiłowany uczeń, towarzyszący Marii, Matce Jezusa, i innym. Wiele lat wcześniej prorok Symeon przepowiedział Marii to tragiczne doświadczenie, gdy wraz z Józefem przyniosła ona Jezusa do świątyni, by go poświęcić Bogu. Porównaj Ewangelia Łukasza 2:34-35. I błogosławił im Symeon, i rzekł do Marii, Matki Jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Teraz, w godzinie męki, Jezus przemówił do Matki, niewiasto, oto Syn Twój. Ewangelia Jana 19:26, mając na myśli Jana. Natomiast do owego ucznia powiedział, oto Matka Twoja. Ewangelia Jana 19:27. Co znaczą przedśmiertne słowa Jezusa, wykonało się. Przeczytaj Ewangelia Jana 19:28-30. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Grecki czasownik, telein, znaczący dosłownie, skończyć, dopełnić, zrealizować, użyty w Ewangelia Jana 19:28 i przetłumaczony tu jako wykonać się, został użyty także w Ewangelia Jana 19:30. Ponadto związane z nim greckie słowo teleiun, przetłumaczone jako wypełnić się, i znaczące dosłownie, skończyć, uczynić doskonałym, także pojawia się w Ewangelia Jana 19:28, a to w związku z wypełnieniem proroctw Pisma Świętego. Mimo że scena ukrzyżowania była straszliwym widokiem, wszystko zostało zrealizowane, wykonane i wypełnione. Gdy Jezus powiedział, wykonało się, miał na myśli pomyślne zakończenie dzieła, które powierzył mu Ojciec. Co dla każdego z nas znaczą słowa Jezusa, wykonało się. Co się wykonało i jakie ma to przełożenie na nasze życie i naszą przyszłość? Środa, 18 grudnia. Pusty grób. Jakie znaczenie ma dla nas wydarzenie opisane w tych wersetach? Przeczytaj Ewangelia Jana 20:1-7. a pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Jezus umarł w piątek po południu i zmartwychwstał wczesnym rankiem w niedzielę. Ponieważ jego ciało złożono do grobu tuż przed nastaniem szabatu. Zobacz Ewangelia Jana 19:42. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Pominięto zwyczajowe namaszczenie. Chociaż wyznawcy Jezusa miłowali go, to jednak przestrzegali przykazania sobotniego i odłożyli namaszczenie na pierwszy dzień tygodnia. Porównaj Ewangelia Marka 16:1. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść namaścić go. Ewangelia Łukasza 23:56. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Wieczorem po szabacie kobiety zakupiły wonności do namaszczenia i udało się do grobu w niedzielę o świcie. Jednak ku swemu zdumieniu zastały grób otwarty i pusty. Maria Magdalena była jedną z tych kobiet, które jako pierwsze przyszły do grobu. Pobiegła do Piotra i Jana, by powiedzieć im, co ujrzała. Ci dwaj uczniowie ruszyli czym prędzej na miejsce. Jan jako młodszy dobiegł szybciej. Zajrzał do grobowca i ujrzał leżące tam lniane prześcieradła, którymi owinięto ciało Jezusa. Jednak lękał się wejść do środka. Gdy Piotr przybył na miejsce, wszedł do grobowca i przyjrzał się tkaninom. Zauważył, że chusta, którą owinięto głowę Jezusa, leżała osobno zwinięta. Jakie znaczenie miał fakt, iż chusta została złożona, a nie porzucona w nieładzie? Przeczytaj Ewangelia Jana 20:8-10. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i ujrzał, i uwierzył, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Gdy Piotr wszedł do grobowca, Jan wszedł za nim. W Ewangelii Jana 20:8 czytamy, że gdy autor tej księgi ujrzał pusty grób, uwierzył. Dlaczego widok leżących prześcieradeł i złożonej chusty leżącej osobno sprawił, że Jan uwierzył, iż Jezus ze zmartwych wstał? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się, dlaczego grób mógł być pusty. Najbardziej oczywistym przypuszczeniem byłoby to, iż złodzieje cmentarni włamali się do grobowca. Jednak takie wyjaśnienie zawodzi z trzech powodów. Po pierwsze Mateusz napisał, że grób był dobrze strzeżony. Zobacz Ewangelia Mateusza 27:62-66. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeżdocze za życia powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat, macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Co zupełnie uniemożliwiało rabunek. Po drugie rabusie cmentarni zazwyczaj kradną kosztowności, a nie zwłoki. Po trzecie tacy rabusie działają zwykle w pośpiechu i z pewnością nie składają starannie prześcieradeł pogrzebowych. Nic dziwnego, że gdy Jan ujrzał chustę złożoną starannie i umieszczoną z wyraźną celowością w odpowiednim do tego miejscu, uwierzył, że Jezus z martwych wstał. Czwartek, 19 grudnia. Jezus i Maria. Jak opisane zdarzenie wskazują na to, że Maria Magdalena nie rozumiała, Dlaczego grób Jezusa jest pusty? Przeczytaj Ewangelia Jana 20:11-13. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. Ostatnie nawiązanie do Marii Magdaleny w Ewangelii przed tym wydarzeniem dotyczy tego, iż powiadomiła ona Piotra i Jana, że grób Jezusa jest otwarty i pusty. Zobacz Ewangelia Jana 20:2. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Dwaj uczniowie pobiegli do grobowca, a Maria Magdalena dotarła tam później za nimi. Gdy powróciła, rozpłakała się przy grobie. Niewątpliwie nawykła do płaczu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Myśl, że ktoś wykradł ciało Jezusa, sprawiła jej kolejną przykrość. Płacząc, zajrzała do grobowca i ku swemu zdumieniu ujrzała dwóch aniołów w białych szatach siedzących tam, gdzie spoczywało ciało Jezusa. Ci zapytali: niewiasto, czemu płaczesz? Ewangelia Jana 20:13. Z bólem odpowiedziała, że płacze, bo zabrano ciało jej Pana i nie wie, gdzie go położono. Jakie radosne zaskoczenie stało się udziałem Marii. Przeczytaj Ewangelia Jana 20:14-18. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni. Co znaczy, nauczycielu? Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Wzrokiem rozmytym przez łzy Maria Magdalena spojrzała i zobaczyła kogoś stojącego przed nią. Słowami podobnymi do słów aniołów nieznajomy zapytał: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ewangelia Jana 20:15. Sądząc, że rozmawia z ogrodnikiem, poprosiła go o informację, gdzie przeniesiono ciało Jezusa. Wtedy nieznajomy wypowiedział jedno słowo: Mario. Było to objawienie zawarte w jednym słowie, które zmieniło cały świat Marii. Zaskoczona i uradowana Maria zrozumiała, że to zmartwychwstały Jezus mówi do niej. Oddała mu cześć. Jezus poprosił ją, by go nie zatrzymywała, gdyż musi jeszcze wstąpić do Ojca. Polecił jej pójść do uczniów i powiedzieć im, że wstępuje do Ojca swego i ich Ojca, do Boga swego i ich Boga. Maria wypełniła swoją misję. Powiedziała uczniom, że widziała Pana i przekazała to, co polecił jej przekazać. Na co zdałaby się nasza chrześcijańska wiara według apostoła Pawła, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:12-20. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, pognęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Piątek, 20 grudnia. Do dalszego studium. Piłat pragnął uwolnić Jezusa. Wiedział jednak, iż nie może tego uczynić bez narażenia swego stanowiska i poważania. Wybrał raczej poświęcenie niewinnego życia niż utratę ziemskiej władzy. Jakże wielu w podobny sposób poświęca zasady dla uniknięcia strat i cierpień. Sumienie i obowiązek wskazują jedną drogę, a własny interes – inną. Prąd szybko niesie w złym kierunku i ten, kto idzie na kompromis ze złem, zostaje uniesiony w nieprzeniknione otchłanie winy. Chrystus oddał swe życie dopiero po wykonaniu dzieła, dla którego przyszedł na świat. I wtedy w swym ostatnim tchnieniu wykrzyknął: wykonało się. Bitwa została wygrana. Jego prawica i święte ramię zapewniły mu zwycięstwo. Jako zwycięzca zatknął swój sztandar na wiekuistych wyżynach. Wśród aniołów zapanowała wielka radość. Całe niebo triumfowało z powodu zwycięstwa Zbawiciela. Szatan poniósł klęskę i zrozumiał, że utracił swoje królestwo. Dla aniołów i nieupadłych światów wołanie „wykonało się” miało głębokie znaczenie. Wielkie dzieło odkupienia zostało wykonane zarówno dla nich, jak i dla nas. Oni dzielą razem z nami owoce zwycięstwa Chrystusa. Pytania do dyskusji. 1. Co w procesie podejmowania decyzji może ci pomóc uniknąć błędu podobnego do tego, jaki popełnił Piłat? 2. Dlaczego Jezus musiał umrzeć za nas? Dlaczego to On zajął nasze miejsce? Dlaczego Jego śmierć była konieczna dla naszego zbawienia? Jakie wersety biblijne możesz przytoczyć na poparcie swoich odpowiedzi? 3. Jaki związek występuje między dowodami biblijnymi i dowodami historycznymi w kwestii wiary w zmartwychwstanie Jezusa? Jakie historyczne dowody świadczą dobitnie o tym, że Jezus zmartwychwstał? 4. Przemyśl to, co apostoł Paweł napisał w pierwszy list do Koryntian 15:12-20. Jak rozumieć to, że gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, ci, którzy zasnęli w Chrystusie, pierwszy list do Koryntian 15:18, poginęliby? Jak słowa Pawła potwierdzają prawdę, iż umarli śpią snem śmierci aż do zmartwychwstania w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa?